Czyli rozumiem, możemy zacząć kolejną część naszego spotkania, czyli pytania i odpowiedzi. Tutaj jest przygotowany mikrofon bezprzewodowy i jakby była tutaj taka osoba, która chciałaby z tym mikrofonem wędrować do zgłaszających się, już Pan się zgłasza, to bardzo proszę. Oczywiście już tu się dużo pytań pojawiło w ramach takich indywidualnych rozmów, ale jeżeli są jeszcze jakieś, to mamy... Myślę, 50 minut na to. Bardzo proszę, jeżeli to są sprawy dotyczące czy to tego, co było mówione na konferencji, czy jakichś innych, to jesteśmy do dyspozycji. Prosimy, na końcu mówimy przez mikrofon głośno i wyraźnie.
Cześć Boże. Przyszedłem, mam takie pytanie w związku z tym, że Jezus zawsze do nas mówił, módlcie się, ciągle się módlcie, modlitwa nie ustawajcie. Spotkałam się z czymś takim, że nie za każdego należy się modlić, że w pewnym stopniu możemy ściągnąć na siebie jakieś, nie wiem, złego ducha czy coś takiego, że nie mamy na tyle ochrony, że jedynie modląc się we wspólnocie, tudzież w kościele, możemy o taką osobę się modlić.
Może tak być. Zgadzam się z tym. I za kogo najpierw szczególnie powinniśmy się modlić? Gdzie wasza modlitwa szczególnie jest skuteczna? To jest modlitwa rodziców za dzieci. To jest po prostu wasza misja, zadanie, błogosławieństwo od Boga. Zawsze, w każdych okolicznościach możecie i powinniście się modlić. Najpierw małżonkowie za siebie nawzajem, a także właśnie za swoje dzieci. Jest wielka łaska Boża związana z modlitwą rodziców nad dziećmi, ale także i małżonków, którzy modlą się za siebie nawzajem. Tutaj choćby nie wiadomo, jakie zło było obecne w życiu tego, za kogo się modlimy, to zło niewiele wam może zrobić, bo macie specjalne łaski, aby się za tych modlić. A teraz właśnie ta sprawa dotycząca modlitwy za inne osoby, z którymi nie jesteśmy spokrewnieni. I jeśli rzeczywiście jest tak, że te osoby tkwią w wielkich, ciężkich grzechach, szczególnie jeżeli to są osoby, w których życiu pojawił się na przykład okultyzm, jeżeli wiemy, że to są osoby bardzo zniewolone czy wręcz opętane, to myślę, że nie jest roztropnie modlić się za tę osobę, bo wtedy zły duch rzeczywiście może w nas bardzo mocno uderzyć. Modląc się wtedy, trzeba pamiętać o pewnych zasadach, szczególnie o zasadzie modlitwy ochronnej, że najpierw muszę się modlić o ochronę za siebie samego. Nieraz jest tak, że wysyłamy do siebie takie różne SMS-y, maile, że proszę o modlitwę za taką i taką osobę i nawet często nie podajemy, a właściwie co konkretnie dzieje się w życiu tej osoby, w jakim jest stanie duchowym i tak dalej. I możemy sobie sprawić wiele, wiele problemów, bo na przykład nie wiemy, że wtedy zawsze trzeba by się pomodlić o modlitwę ochronną. Panie Jezu, ktoś mnie prosił o modlitwę, ale nie wiem dokładnie, o co chodzi w życiu tej osoby, w jakim jest stanie duchowym i proszę Cię właśnie, zanurzam się we krwi Twojej, w ranach Twoich, żeby zły duch nie miał do mnie dostępu. Z tego powodu, że modlę się, że przeszkadzam złemu duchowi działać w życiu tej osoby. Ja tak sobie teraz na poczekaniu wymyśliłem, ale mniej więcej tak trzeba byłoby się modlić. Jeżeli nie jestem pewien, że ta osoba nie jest pod jakąś władzą złego ducha i zły duch będzie się na nas później mścił. Jeśli bardzo chcemy takim osobom pomagać, ale widzimy, że nasza modlitwa jest zbyt słaba, szczególnie taka ochronna, jeżeli jest w nas jakaś furtka, przez którą zły duch może nam przeszkadzać w tej modlitwie, a czasami tą furtką to jest na przykład współmałżonek, który jest słabszy w wierze i my na przykład modlimy się za kogoś, kto potrzebuje tej modlitwy, a nagle nasz współmałżonek dostaje jakiegoś szału, furii, nas zaczyna atakować, dzieci, rozwala małżeństwo. A więc żona trzaska pompejanki, czy mąż jedną za drugą, bo tu się trzeba modlić za tego, za tamtą, za tego, a w tym momencie małżonek albo dzieciaki mu odjeżdżają. No bo zły duch mści się za tą modlitwę tej kobiety czy tego mężczyznę. Mści się na najsłabszym punkcie w domu. Właśnie wchodzi przez tą furtkę. Tą furtką może to być właśnie jakieś dziecko czy współmałżonek. I wtedy dobrze jest po prostu troszkę sobie odpuścić, przynajmniej dopóki jest ten problem tego współmałżonka, że on jest tą furtką i widzimy, że jak modlimy się za kogoś, to to ta druga strona natychmiast reaguje. I wtedy zlecić taką modlitwę zawodowcom. Czyli prosić o mszę świętą. Ewentualnie to szczególnie polecam zakony klauzurowe. One mają właśnie specjalne łaski, charyzmaty, modlitwy w tych najtrudniejszych intencjach. Są chronione i ta modlitwa ich bardzo skuteczna. Szatan bardzo boi się modlitwy osób konsekrowanych, szczególnie sióstr klauzurowych. Bardzo boi się mszy świętych. Ja się zastanawiam, czemu my tak ciągle omadlamy nieboszczyków, chociaż to jest ważne, ale czemu tak rzadko prosimy o msze święte za żywych? Przecież to oni potrzebują tej pomocy, no zmarli też. Ale zamiast po raz 50 zamawiać za jakiegoś dziadka, babcie, którzy byli pobożni i na pewno są w niebie, no to może zamówmy mszę świętą za kogoś bliskiego, kto tej modlitwy, tej mszy świętej bardzo potrzebuje. Szatan bardzo tego nie lubi, nie chce, modlitwy mu przeszkadzają, msza święta bardzo mu przeszkadza, dlatego atakuje księży, siostry zakonne. On nie chce, żeby oni tu byli i te ataki, jakie są, to widzicie we współczesnym świecie, jest nas coraz mniej i szatan może coraz więcej, bo jest nas coraz mniej. Ale oczywiście jeszcze tylko ostatnie zdanie, to takie, że pamiętajmy o tej wielkiej mocy modlitwy różańcowej i trzymajmy się też różańca. Naprawdę nasza modlitwa może dużo. I żeby nie było tak, że później już się boję w ogóle modlić za kogokolwiek, bo zły duch od razu mnie tam przeatakuje, to mam przestać się modlić. Nie, trochę to rozeznać sobie, no być cierpliwym i trzymać się różańca i przede wszystkim pamiętać o tej modlitwie ochronnej. Proszę. Uznał tego za jakieś zło, że coś takiego się wydarzyło w Pani życiu i spodziewam się, że raczej kapłan, który zgodził się, żeby osoby świeckie mu pomagały, to w jakiś sposób Was omodlił, wyraził zgodę, była zgoda Kościoła na to, tak było?
No właśnie, że to było w Pani wie Kreuz, nie wiem, czy tak? Ktoś mówił, nie. Taki ksiądz Buszycki się nazywa, egzorcysta i nie wiem, czy to zrobił, w każdym razie ja rozmawiam do jednego księdza, który...
Ale zgodził się, żebyście tam byli, prosił Was...
Znaczy, się było tak, że ja nie mam z tą osobą, bo ja tam sobie z tobą miałam straszne problemy i on uznał, że to właśnie jest spowodowane czarnymi magiami, tym brzydkimi, no, zawsze to tak. A te wudu, nie wudu i te różne sprawy. I on jakby powiedzieć, no tam przyszła jeszcze siostra zakonna od krwi Chrystusa i ona też się modliła i mówiąc szczerze, no nikt mi nic nie powiedział, ale w każdym razie byłam chora na drugi dzień. Nie mogłam się troszkę podnieść. I dzwoniłam do jednego księdza, który jakby powiedział też takie różne rzeczy wie i pytał się, co ma zrobić. I on mi powiedział, jedynie co mówi, mogę teraz ci powiedzieć, to możesz iść na mszę świętą i iść na taką, której jest uzdrowienie na ciepło dla chorych, powiedzmy tak, i na naszczenie chorych.
Jasne. Jak mówię, no jeżeli to tak wyglądało, jak Pani mówi, no myślę, że jakoś tam Pan Jezus chronił Panią, no a że zły się mści, no On ogólnie się mści i atakuje nas. My nic nie musimy robić, On i tak będzie nas atakował. A Pani zobaczyła i przekonała się, że On istnieje, więc i mu Pani przeszkodziła w czymś mocnym, bo jakiś kąsek Pani mu wyrwała. No to wiadomo, że walnął, no to przyjąć to cierpienie, podziękować Panu Bogu, że może Pani cierpieć za tego człowieka i tyle. No ale to nie było złe, że Pani doprowadziła tego człowieka do egzorcysty, zrobiła Pani dobry uczynek, no i cóż, no za dobro diabeł też potrafi się zamścić.
Wiele lat się modliłam właśnie za tą osobę. Właśnie zastanawiam się, czy niektóre...
Nie, no jeżeli jest Pani w stanie łaski uświęcającej i prowadzi pobożne życie, to już ta ochrona jest. I to, że się zły mści, no on się permanentnie na nas mści. Także też niebo, ziemia to nie niebo i zawsze musimy się...
Ja chcę powiedzieć, nikt wtedy wcześniej, jak wiele, jak niedawno powiedziałam o tym, że w ogóle powinno się uważać za kogo się mówi, to jak mówię, szczerze się niedawno dowiedziałam.
Dobrze, zostawmy
ten temat już, ale ja tylko sprostuję pierwsze pani zdanie, to znaczy ja nie powiedziałem, że nie wolno się modlić za osoby opętane. No mamy się modlić za ludzi, którzy potrzebują naszej modlitwy, ale też w przypadkach, gdzie wiemy, że jest duże zniewolenie takiego człowieka, trzeba się najpierw pomodlić modlitwą ochronną. A jeżeli widzimy, że coś tam się dzieje niepokojącego, mamy prawo wtedy troszkę odpuścić sobie w tej modlitwie. Na przykład nie musi to być od razu cała pompejanka za taką osobę, tylko jakaś bardziej, może mniej taka, która by nas angażowała w tą modlitwę, ale wtedy właśnie prosić o mszę świętą, prosić siostry zakonne. I to myślę, że będzie dobrą odpowiedzią, bo niedługo dojdzie do tego, że będziemy się w ogóle bali modlić za kogokolwiek, a przecież modlitwa to jest no, nasz obowiązek, znak miłości. Także o tym pamiętajmy przede wszystkim. Proszę.
Do Jezusa przez Maryję. Coraz więcej osób robi zawierzenie Maryi. Może coś więcej na ten temat?
Trochę więcej na ten temat, czyli rozumiem, że na kolejne 3 dni zostajemy w tym kościele. Bo mam parę argumentów, którymi mógłbym się podzielić. Tyle mniej więcej trwają rekolekcje, które mówią o tym zawierzeniu do Jezusa przez Maryję. No to cóż, no to jest najlepsza droga do Jezusa właśnie przez Maryję, bo to właśnie jako ona, jako człowiek może nas najszybciej, najpewniejszą drogą doprowadzić do Pana Jezusa. A na czym polega? Polega na tym, że zapraszamy Matkę Bożą, aby ona była naszą nauczycielką wiary. Zapraszamy Matkę Bożą i prosimy o to, żeby ona nas nauczyła kochać Pana Jezusa, oddawać Mu cześć. Staramy się po trzecie naśladować Matkę Bożą w tym, jak ona funkcjonowała w swojej relacji z Bogiem, jak ona traktowała swojego Syna. Staramy się naśladować w ogóle w życiu duchowym. I jeśli zaczynamy robić to samo, co ona, wpatrując się w jej relację z Bogiem, jej miłość do Boga, do swojego Syna, to wtedy właśnie zbliżamy się do Pana Jezusa. I to jest właśnie w takim największym możliwym skrócie odpowiedź na pytanie do Jezusa przez Maryję, czyli starając się naśladować Matkę Bożą w jej życiu duchowym. Ona jest naszą nauczycielką, ona nie jest żadnym Bogiem, ale jest naszą nauczycielką, jest pierwszą, jak ktoś mówi, przewodniczką naszą w tej wierze. Robimy to samo, co ona, staramy się robić to samo, co ona, aby poznawać Pana Boga, żeby On był w centrum naszego życia.
Chodzi mi o niewolnictwo.
No tak, też dokładnie na tym to polega. A jeżeli chodzi o formalną stronę tego oddania się, to jest bardzo dużo poradników na ten temat, które uczą nas, jak to robić konkretnie. Jeżeli ktoś wpisze sobie w internecie, to 33-dniowe oddanie się Matce Bożej według świętego Ludwika Grignon de Montfort, no to tam wychodzą takie konkretne, już przygotowane materiały, z których można korzystać. No i po prostu wtedy się odmawia przez 33 dni te modlitwy, które są tam zadane. Tam jest krótki fragment z Pism Świętego Ludwika. No oczywiście w tym czasie staramy się jakoś więcej modlić, przystępować do sakramentów, jeżeli to jest możliwe, nawet być codziennie na mszy świętej, chociaż to nie jest koniecznym warunkiem. No i wtedy ostatniego dnia dochodzi do takiego zawierzenia Matce Bożej. Ale idea, nie można tego magicznie traktować, że jak odmówię te wszystkie paciorki i tak dalej, to że już jestem niewolnikiem Matki Bożej i że już mam niebo otwarte. Nie, to polega właśnie na tym, że od tego dnia w sposób szczególny oddaję się Matce Bożej na prowadzenie. Jej powierzam wszystkie swoje sprawy, modlitwy, moje życie duchowe, troskę o moją duszę, staram się modlić i jak powiedziałem, postawić Matkę Bożą jako taki wzór, który chcę naśladować w umiłowaniu Pana Boga. Także to jest wielki skrót. Na ten temat to są kilkudniowe rekolekcje. No. Jest dużo też w internecie konferencji na ten temat, więc też warto sobie posłuchać.
Chciałam zapytać z pozycji matki, na pewno jest to wielu rodziców, jeśli chodzi o dorastające dzieci, czy jeszcze tutaj dorosła, mieszkająca jeszcze w domu. Jak ksiądz postawił tą osobę rzucową też sprawę uczeszczania przy świętej i różne święta, w niedzielę głównie. Czy na przykład w pobliżu Marią można postawić tą tezę, którą słyszałam, została uczestnia, jak to co prawda, ale że no, jest takie możliwość, że oni tak stawiają, że no jak dziecko nie chce się kościoła w niedzielę, to wolny wybór, jest bardzo, to będą może idzie, jesteśmy bardzo wierzący, mogą być obie, ale nie, jak bym się powiedział się o tej miłości takiej niesrogiej, bardzo czułej, serdecznej, rozumiejącej, ale jeszcze bardzo się jak te wymagania nakładać rodziców z miłością, ale nie z wymaganiem. To właśnie sprawę uczyszczania przy świętej kościele.
Pamiętajmy, że są pewne sprawy, które są obowiązkiem w życiu dziecka. Jeżeli na przykład chodzi o higienę osobistą, na przykład mycie się, to czy damy to dziecku pod wybór? Wolny wybór? Nie. Twoim obowiązkiem jest myć. Dlaczego? Bo jeżeli nie będziesz się mył, to stracisz zdrowie. Tak w największym skrócie mówić. Dalej, szkoła jest obowiązkiem. Czy damy dziecku taki wybór? Chcesz chodzić do szkoły, to chodź. Nie chcesz? Twój wybór? Nie, bo jesteśmy w stanie przewidzieć konsekwencje tego. Bo ono jeszcze nie jest na takim etapie, żeby mogło przewidzieć konsekwencje rezygnacji ze szkoły, na przykład mając lat 8, 10, 12 czy nawet 15. I to samo, jeżeli chodzi o kwestie ochrony zdrowia czy coś takiego. Dziecko zaczyna pić, brać narkotyki, powiemy mu twój wybór, nie twój wybór. Nie wolno ci, koniec, masz nas słuchać. Jesteś nam winien posłuszeństwo. Dzisiaj zapominamy o tym, że dzieci mają być posłuszne rodzicom. Wszędzie o prawach dziecka. A nikt nie mówi, że masz być posłuszny swoim rodzicom. Owszem, z miłością to wszystko, ale jednak zasady muszą być. Granice określone, bardzo jasne. Dzisiaj nikt nie stawia tych granic. Dzieci robią, co chcą. I to samo, jeżeli chodzi o życie duchowe, o wiarę. Do pewnego etapu one nie są w stanie jeszcze rozpoznać, jak wiele tracą i do jakiego zła doprowadzi ich grzech, rezygnacji z Pana Boga. Stan permanentnego grzechu ciężkiego. I tutaj właśnie trzeba wielkiej troski, bo to jest taka bardzo delikatna sfera, sfera duchowa. Tu musi być po pierwsze własny przykład, bo ja niestety często się z tym spotykam. Właśnie słysząc to od młodych ludzi, czy to w konfesjonale, czy na rozmowach. Moi rodzice wymagają ode mnie chodzenia do kościoła, a sami nie chodzą. No i co? Wtedy ja mam odpowiedzieć, no tak, jest to złe, nie może tak być. No. Jeżeli wymagamy tego od dzieci, od młodych, no to dajmy im przykład. Dlaczego warto? I to jest pierwsza rzecz. No druga to jednak gdzieś patrzeć na to środowisko, w którym dziecko się obraca. Bo jeżeli dookoła no nie ma nikogo, kto by mógł mu swoim własnym przykładem powiedzieć, dlaczego warto być na mszy świętej i praktykować. Mówię tu o rówieśnikach. No to jemu też będzie trudno zrozumieć, a dlaczego my właściwie chodzimy na tę mszę świętą. No i niektórzy rodzice na przykład tam, gdzie pracuję w Poznaniu, no to wiem, że już potrafią zrezygnować z na przykład jakiejś szkoły podstawowej, gdzie już dzieci chodzące na msze są w potężnej mniejszości i przepisywać je do szkoły katolickiej. Właśnie po to, żeby ono wzrastało wśród rówieśników o podobnym światopoglądzie. Żeby jednak one nawzajem siebie też mobilizowały, żeby widziały sens tego typu życia, wiary. Więc to już nie jest tak prosto jak to nasze pokolenie, że gdziekolwiek się nie postawiło dziecko, to ono chętnie podejmowało wszystko to, co związane ze sferą duchową, bo tak większe się robiła. Dzisiaj naprawdę, nie przesadzam, no jest tak, że na klasę w Poznaniu czy tam w okolicach, no to potrafi dwójka, trójka dzieci i one są straszliwie prześladowane przez resztę dzieciaków, bo chodzący niedzielę na mszę świętą. Bo się modlą. No i ci niektórzy rodzice potrafią te dzieci wypisać z takich szkół i proszą o te szkoły katolickie i walczą o nie, żeby dzieci jednak miały to dobre środowisko rówieśników. Tak więc przykład rodziców, wymagania, ale na pewno byłbym bardzo daleki od tego, żeby powiedzieć, że tak, jeżeli dziecko nie chce chodzić na mszy, to spokojnie, to niech sobie nie chodzi, może kiedyś dojrzeje. Nie wolno. Dopóki mieszkasz z rodzicami, masz się trzymać zasad, które ustalają rodzice. Koniec, kropka.
Mam takie pytanie. Ludzie często pod wpływem emocji, wzburzeń opowiadają przekleństwa złorzeczą innym osobom. Po pierwsze, czy można się uchronić przed takim złorzeczeniem? A po drugie, jeśli już zaistniała taka sytuacja, że osoba została przeklęta przez kogoś, choruje teraz i jak przeciąć takie skutki, czy jak pomóc takiej osobie.
Dokładnie na ten temat napisałem 2 tygodnie temu artykuł do naszego dziennika. Tam pisuję co środę, poza 3. środą miesiąca i kiedy w święta wypada. Środa wypada w święta. Tutaj te artykuły są, pojawiają się, więc polecam wam, czy to w formie drukowanej, czy przez internet, właśnie w środę. Dokładnie jest teraz taki cykl o zagrożeniach duchowych. I 2 tygodnie temu pisałem o złorzeczeniach, przekleństwa jako złorzeczenia, a tydzień temu o przekleństwach jako wulgaryzmach. I obie sprawy są bardzo niebezpieczne. Obie sprawy nie mogą mieć miejsca w życiu katolika. I tam między innymi też napisałem, że może tak być, że ktoś nas przeklina, czyli nam złorzeczy. I przede wszystkim no, musimy mieć świadomość, że nie wolno nam popadać w jakiś lęk, że ktoś mi złorzeczył, to że teraz zło może robić ze mną co zechce. No nie może robić co zechce, tylko będzie robiło to, co mu Pan Bóg pozwoli, co dopuści. No, musimy też mieć świadomość, że drugi człowiek, będąc wolnym, może nam zaszkodzić przez złorzeczenia, bo słowa mają moc, że to też nie można sobie lekceważyć, a więc dwie sprawy, że nie wolno tego lekceważyć, ale też no, nie można no, żyć w jakimś wielkim strachu, bo mi tam ludzie złorzeczą, to by nas tu księży nie było i by nas tu diabeł przeorał, bo nam ciągle złorzeczą na potęgę, więc tym się nie musimy bać. Druga rzecz jest taka, że Pan Bóg nas chroni, On jest naszą ochroną i jeżeli są takie sytuacje, że ktoś w naszym otoczeniu nam złorzeczy, to wtedy tym bardziej z wielką wiarą odmawiajmy modlitwę pod Twoją obronę, bo to jest egzorcyzm, modlitwa pod Twoją obronę, chronić się przez to, co powiedziałem, zanurzanie we krwi Pana Jezusa i w Jego ranach, nosić poświęcony medalik, krzyżyk świętego Benedykta, być w stanie łaski uświęcającej. W ogóle dopóki jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, szatan naprawdę ma bardzo utrudniony dostęp do nas, bo po prostu jesteśmy zjednoczeni z Jezusem Chrystusem. I oddawać się pod opiekę świętych, patronów, anioła stróża, który przecież po to został nam dany, żeby nas chronić przed atakami złego ducha. Także to są takie podstawowe formy ochrony przed przekleństwami, i one są z reguły skuteczne. One mogą być nieskuteczne właśnie wtedy, kiedy są stosowane tak po łebkach, prawda? Kiedy nasza modlitwa jest byle jaka, no, kiedy niestety dopuszczamy się grzechu ciężkiego, choćby taka mała furteczka, to zły gdzieś tam to wykorzysta i w nas uderzy. Kiedy chcemy odpowiadać złem za zło, to też jest taka furtka dla złego ducha. Wtedy to zaczyna mieć moc skuteczną, takie złorzeczenie. Nieraz zły duch prowokuje nas do tego, żebyśmy odpowiedzieli złem za zło. To wtedy on ma do nas dostęp. To jest taki miecz obosieczny. Ktoś rzuca nas przekleństwo, to my mu odpłacamy tym samym i już wtedy on sobie może robić, co mu się podoba. To na to trzeba zwracać uwagę, żeby coś takiego nie zaistniało. A druga część tego pytania, czyli no właśnie, czyli co? Czyli, że jak ktoś został przeklęty, jeżeli są już obecne jakieś tam nieszczęścia, choroby, to czy można od tego się jakoś uwolnić? Tak dobrze zrozumiałem, tak? No to właśnie można, choćby właśnie jest ta nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły. Polecam bardzo, można taką nowennę odmówić, jeżeli wiemy, że zostaliśmy przeklęci przez kogoś. To wtedy warto taką nowennę odmówić. Można też poprosić o mszę świętą, o przecięcie skutków rzuconego na nas przekleństwa. Może to być 1 msza święta, może 3 msze święte, jeżeli mamy pewność, że od momentu, kiedy rzucono na nas takie przekleństwo, ono działa. No a trzecia rzecz to, jeśli to działa w naszym życiu, jeśli się modliliśmy, żeby Pan Bóg to przeciął, a to nadal gdzieś działa, to trzeba po prostu to przyjąć jako formę pokuty za grzechy tego człowieka i może ta nasza pokuta, to cierpienie no będzie przyczynkiem, żeby ten człowiek został zbawiony. On nas skrzywdził, jest sprawcą cierpienia w naszym życiu, ale my przyjmujemy to cierpienie i stajemy się właśnie taką ofiarą jak Pan Jezus i dzięki temu mamy szansę wyjednać temu człowiekowi i wielu innym wiele łask. Także to jest też taka tajemnica, dlaczego Pan Bóg nieraz dopuszcza na nas skutki takiego cierpienia. Ale jeżeli to przyjmiemy, nie wiemy, dlaczego Pan Bóg dopuszcza to cierpienie, wiemy, że w swojej mądrości to czyni, to mogą być z tego wielkie łaski. Nie buntować się przeciwko temu. co po ludzku zrobić, żeby się uchronić, to trzeba, ale resztę zostawić już Panu Bogu. I pamiętać też, że to jest po prostu coś, co z jednej strony jest wielką łaską, darą, ale z drugiej strony to jest, no niestety, coś, co może być przyczyną wielkiego bólu. Właśnie ta ludzka wolność, że dając nam wolność, no Bóg bardzo zaryzykował także to, że no, człowiekowi może wyrządzać wielkie zło. I tak niestety jest.
Serdecznie Bóg zapłać za odpowiedzi, które właściwie otrzymałem, zanim zadałem to pytanie. Ale po pierwszej konferencji zadałem się takie pytanie właśnie. Jakie jest stanowisko wobec uzależnień, wobec zniewoleń różnymi środkami? Nie będę wymieniał tutaj, bo jest tak dużo i z latami coraz więcej tych zagrożeń. Także bardzo proszę o właśnie tutaj, jak się powiedział, że zabronić, że działać, ale czasami wiem, że dajemy komfort właśnie osobom, które do uzależnienia wchodzą. Bardzo proszę, by to
spróbować. To te kilka słów, to kiedyś miałem w Radiu Maria o uzależnieniach i to trwało 3 godziny. Jest to nagrane, jest w internecie na moim kanale RCTV. Właśnie ta audycja, ona ma taki tytuł właśnie, że tam... O, słucham? RCTV. Jak Regina Celi albo Regina Cordium i TV na końcu. I właśnie tam jest taki tytuł tej konferencji, właśnie coś związanego z uzależnieniami, już nie pamiętam dokładnie, ale właśnie jak piszemy w wyszukiwarce taką frazę uzależnienia, ksiądz Kostrzewa, to powinna to, ta audycja wyjść. I tam jest dość drobiazgowo pokazane właściwie to, co by się dało sprowadzić do paru zdań, że dlatego jest tak wielki problem uzależnień, bo my często to traktujemy jako jakiś problem natury medycznej i psychicznej. A często zapominamy o tym, że to jest także problem natury duchowej i że tam, gdzie są uzależnienia, tam trzeba mówić też o zniewoleniu. Jeżeli robimy tylko to, co jest możliwe na gruncie medycyny i psychologii, żeby człowiekowi pomóc, to jest konieczne, ważne, żeby go wyzwolić z tego uzależnienia, ale jeśli zabraknie tej pomocy duchowej, to to wszystko będzie nieskuteczne, będzie ciągnęło się latami. Doskonale rozumieją to osoby, które przeszły na przykład terapię 12 kroków. One mówią, że kiedy tylko i wyłącznie szukali pomocy u lekarzy, psychologów, to wszystko było nieskuteczne. Ale jeżeli do tego wyjścia z uzależnienia zaprosili Pana Boga, to nagle okazało się, że jest to możliwe. Kiedy wołali Boże ratuj, kiedy w końcu się na przykład zaczęli spowiadać z tego, co było przyczyną ich uzdrowienia, kiedy zaczęli się modlić. Bo wtedy zaczęli odcinać złego ducha, jakby właśnie zrywać te pęta, które się pojawiały w ich życiu. Więc to, co jest ważne, żeby mieć świadomość, że to jest też zniewolenie. Zniewolenie i tutaj potrzeba tych środków nadprzyrodzonych. Modlitwy niego samego jako uzależnionego i otoczenia za tę osobę. To jest bardzo ważne. Druga rzecz, o której też trzeba powiedzieć, że te uzależnienia znikąd się nie biorą, że często jest to owoc bardzo sprzyjających warunków, które się nagle pojawiły w życiu jakiejś osoby, na przykład nieuwagi rodziców względem dzieci, nieuwagi współmałżonka w stosunku do współmałżonka, że gdzieś tam daliśmy sobie przyzwolenie. Ja taki przykład podałem, prawdziwy przykład, że w pewnej rodzinie wszyscy pili, jak były jakieś przyjęcia. Taki mieli zwyczaj, że jak się spotykali, to tam zawsze ten alkohol był. No i oni twierdzili, że wszystko jest pod kontrolą, ale w końcu alkoholikiem został najsłabszy. I nie zostałby tym alkoholikiem, gdyby nie było tego zwyczaju, że po prostu wszyscy w czasie tych spotkań pili. Więc to jest też owoc jakichś błędów, złych zwyczajów obecnych w jakimś konkretnym środowisku. Więc oni się od niego odsunęli, bo nagle stał się alkoholikiem, bo pojawiły się długi, wylądował dosłownie na ulicy, ale sobie nie mieli nic do zarzucenia. A to przecież oni sprowadzili go na tą drogę. Więc takie uzależnienia ten znikąd się nie biorą. Kolejna bardzo ważna rzecz, mianowicie no nie wolno zostawiać takiego człowieka samego. On tej pomocy potrzebuje i do tej pomocy trzeba go jakoś podprowadzić, bo uzależnienie oznacza też osłabienie woli, to jest uderzenie w wolę człowieka i sam najpewniej sobie uzależniony nie pomoże. łatwiej jest takiego człowieka rzeczywiście gnoić, pomiatać nim, niż starać się go doprowadzić do konkretnej pomocy. No ale niestety, czasami jest tak, że choćbyśmy nie wiadomo jak chcieli, on tej pomocy nie chce, odrzuca ją. No i wtedy też trzeba, jak to się mówi, takiemu człowiekowi postawić bardzo konkretną granicę, może nawet troszkę się od niego tego odciąć, nie ratować za wszelką cenę, pozwolić mu doświadczyć skutków tego zła, w którym jest, jak to się mówi, rąbnąć o dno i wtedy dopiero można mu pomagać. Takie jest doświadczenie wielu osób, które pomagają osobom uzależnionym. One muszą trzasnąć o dno. A problem jest taki, że one nie chcą uznać, że są uzależnione, bo wielu robiło wszystko, żeby niwelować skutki tego, w czym oni byli. To już to dawałem tutaj, ten przykład, prawda, że przychodzi współmałżonek do domu, no i tam, nie wiem, wymiotuje, robi bałagan, a ta żona czy mąż sprząta po nim, zamiata, robią pozory normalnego małżeństwa, pozory normalnego domu. A tu nie chodzi o to, żeby stwarzać pozory. Jakby raz, drugi, trzeci obudził się właśnie w tym zagnojonym syfie i tak dalej. Gdyby go zobaczyli takim przyjaciele, sąsiedzi, może by mu to dało wcześniej do myślenia, pokazało, że masz, chłopie, problem. A my często właśnie to przykrywamy gdzieś, zamiatamy pod dywan, nikomu o tym nie mówimy, bo to jest wstyd dla całej rodziny i tak dalej. Nie, nie trzeba się wstydzić, trzeba o tym mówić głośno. Słuchajcie, mój mąż, moja żona mają problem, są uzależnieni, alkohol, narkotyki, nie trzeba się tego wstydzić. To nie jest wstyd, to jest problem, z którym nie możesz zostać sam. Ty potrzebujesz pomocy. I tu trzecia, kolejna rzecz, że jak pojawia się gdzieś uzależnienie, to nie jedna osoba jest uzależniona i potrzebuje terapii, ale są współuzależnieni. Oni też potrzebują pomocy, też potrzebują terapii. Jeżeli tylko terapii będzie poddany jeden, a cała reszta no, będzie bez tej pomocy, to jak ona wyjdzie z tego problemu i wróci w to samo środowisko, to bardzo szybko wróci też do tego problemu. Bo została uzdrowiona jedna część, ale druga ciągle była chora. I o tym też trzeba pamiętać. W wielkim skrócie, a można by jeszcze dużo. No tak, szczerze mówiąc, jak skończyłem mówić, to przyszło na myśl, że my mówimy tu o narkotykach, alkoholu, a przecież czego jesteśmy najbardziej winni? Jakiego uzależnienia? Uzależnienia młodego pokolenia od gier, od komputerów, od internetu. I ja to mówię wszędzie, gdzie jestem i głoszę te swoje rekolekcje czy konferencje o zagrożeniach związanych z popkulturą, z mass mediami, że popełniamy jeden z najgorszych możliwych błędów względem młodego pokolenia, bo dajemy im do ręki narzędzia, nad którymi oni nie są w stanie zapanować. Już to ktoś jakiś czas temu przebadał, że dziecko, które dostaje do ręku takiego smartfona, to ten smartfon generuje tyle różnych bodźców, wizualnych, muzycznych i tak dalej, że stwarza się coś, co normalnie zaistniałoby, gdyby takiemu dziecku dać 2 gramy kokainy. I rodzice dają dzieciakom tabletki i mają ileś tam minut spokoju, parę kwadransów. Świetne, wygodne dla rodziców. Tylko problem polega na tym, że dziecko się od tego uzależni. Zapominamy, że to też upośledza umysły dzieci. Na ten temat też kiedyś przeczytałem świadectwo pewnej nauczycielki, to też jest w internecie, można sobie posłuchać, to jest chyba tytuł tego nagrania, że czy telewizja, internet, komórki upośledzają dzieci, bodajże coś takiego. I tam jest właśnie list tej nauczycielki. I ona mówi, że jej wnuczek miał problemy z mówieniem. 2 lata i 3 miesiące, a ciągle nie mówi. A matka tego dziecka, nie, wszystko w porządku, chłopcy zawsze później mówią. A ona zaczęła rozmawiać z logopedami i nagle okazało się, pierwszy, drugi, trzeci potwierdza, że czy to dziecko ogląda telewizję, czy gra na jakimś smartfonie, czy korzysta z tabletu. No tak, telewizja chodzi na okrągło, no, telefony, smartfony, tam tablety, to przecież to był pierwszy prezent, jaki dostał, bo przecież dziecko musi się rozwijać. To oni mówili, że to upośledza dzieci, że te bodźce, które są generowane przez to wszystko, to wpływają na jedną półkulę mózgu, odpowiedzialną za przetwarzanie obrazów i tego wszystkiego, co związane, a ta druga półkula, gdzie jest ośrodek mowy, to jest w stanie szczątkowym. I to są zmiany nieodwracalne. Do 3 roku życia jeszcze można to wyhamować. po trzecim roku życia będziesz miał karetkę aż do śmierci. Z kolejnymi zaświadczeniami dyslekcji, dysgrafii i tak dalej, który nie będzie w stanie się wysłowić i będzie agresywny z tego powodu, bo nie będzie w stanie się wysłowić. Będzie miał problemy z zapamiętywaniem, ze skupieniem się. Zapominają, że już na tak wczesnym etapie można dziecku zrobić krzywdę. Już nie mówię o tym, że po prostu dzieciaki są uzależnione, że przeszło 80% nieletnich użytkowników smartfonów nie potrafi kontrolować czasu, który poświęca tym smartfonom, telefonom, grom komputerowym. Zapominamy, że one są tak stworzone, żeby ten młody człowiek się od tego nie oderwał. To jest tak zrobione, na to się wydaje kupę pieniędzy. Tam się wydaje na to miliony specjalistom od działań podprogowych, co zrobić, żeby ten młody człowiek grał przez kilkanaście godzin, żeby się nie mógł od tego oderwać. I nie ma mocnych na to. Nie ma mocnych, jeżeli ktoś w to wejdzie. On jest w stanie rozwalić wszystko. Szkołę zawalić, pracę, małżeństwo. Bo to tak jest skonstruowane. To tak jakby dać komuś narkotyki. I mówimy, tłumaczymy na takich spotkaniach: rodzice drodzy, nie kupujcie dzieciom telefonów. Telefon od 18 roku życia, dosłownie. Pamiętam, że jak ja to powiedziałem gdzieś tam po raz pierwszy, to w ogóle była afera z tego powodu. No jak? Od 18 roku życia już ksiądz przesadza. A teraz się śmieję, bo się okazało, że tam w Ameryce już co trzeci naukowiec się wypowiada. A może by te telefony od 18 roku życia? No. To nie jest pomysł jakiegoś nawiedzonego księdza. Do tego doszło wielu ludzi niezależnie od siebie na całym świecie, że na pewnym etapie ci młodzi ludzie nie są w stanie nad tym panować. I dopiero jak są odpowiedzialni za siebie, za swoje życie, no nie możemy im po prostu tego zabronić. I dlatego do 18 roku życia. My dorośli sobie z tym nie radzimy. To nie znaczy, że jak masz 18 lat, sobie z tym będziesz radził. Ale już jesteś samodzielny, sam za siebie odpowiadasz. No niedawno taki człowiek właśnie młody, no młody w sensie tam 20 ileś lat, ale już ma żonę i mówił, że no właśnie zdałem sobie sprawę z tego, że jestem uzależniony od telefonu i wysłał mi zdjęcie telefonu, który właśnie przypomina ten dyktafon. Taki gruby, też do niczego się nie nadaje, tylko guziczki, tylko dzwonić, odbierać telefony. I powiedział, to będzie mój telefon, żaden smartfon, żaden internet, Facebook, nic. Telefon tylko do dzwonienia, do rozmawiania i on powiedział, że ja nie chcę stracić życia, ja nie chcę stracić małżeństwa, ja nie chcę być obrazem ojca zatopionego w komórce i żeby dzieci mnie naśladowały. I odpowiadając na to pytanie, to my mamy być wzorem, czy jesteśmy w stanie sobie bez tego poradzić, żyć, czy właśnie wchodząc w to wszystko będziemy sygnałem dla dziecka, że to jest właściwie niezbędny element naszego życia. Jeszcze raz?
Społeczność. Mhm.
No mamy katechizm Kościoła katolickiego, który na ten temat się wypowiada dość szczegółowo, więc myślę, że warto sobie po prostu tam sięgnąć i przeczytać, co na temat homoseksualizmu pisze Słowo Boże. I oczywiście Słowo Boże bardzo konkretnie określa, że orientacja to jest sprawa wtórna, a konkretnie czynny. Czyn homoseksualny jest złem, grzechem. Że mieć świadomość, że ktoś ma taką skłonność, to jest jedno, ale to nie powoduje, że taki człowiek nie może na przykład przystępować do Komunii Świętej. Jeżeli on nad tym stara się panować w tym sensie, żeby po prostu tego nie praktykować, nie manifestować tak, jakby to było najlepsze, co może człowieka spotkać, to wtedy ma prawo do wszystkiego, co każdy katolik, ale ma też obowiązek z tym walczyć. Że jest to jakiś rodzaj zaburzenia, i specjaliści wprost mówią choroby, którą po prostu da się leczyć i trzeba leczyć, to jest jego obowiązkiem. Tylko że współczesny świat, szczególnie lobby homoseksualne będzie robiło wszystko, żeby wmawiać nam, że to nie jest choroba. I teraz dowiedziałem się, że chyba w Stanach Zjednoczonych, ale może to był inny kraj, może to był gdzieś w Europie, pewna psycholożka, która prowadziła taką terapię dla osób homoseksualnych, została ukarana karą bodajże chyba 20 tysięcy euro. Karę za to, że ona prowadziła terapię dla homoseksualistów, ponieważ właśnie to lobby, Tak?
To jest też dopiero od dzisiejszego, no nie od dzisiejszego roku. Dosłownie jakieś pół miesiąca, miesiąc temu dostałam informację, ta skonversion z terapii, ona się tak nazywa, jest pod karą. Znaczy,
pod karą.
Jeżeli ja
no właśnie.
Będę próbować wyprowadzić znowu na drogę, to mogę niestety, ale ponieść finansowe straty.
No właśnie, więc...
Niestety przyszło z nimi.
To jest skutek działań tych homolobby i oni są niestety bardzo skuteczni i usiłują zastraszyć wszystkich tych, którzy będą działać przeciwko ich interesom. No my mamy się trzymać tego, co mówi Pismo Święte, co mówi katechizm Kościoła katolickiego, że czyny homoseksualne są grzechem i to są jednym z najgorszych grzechów, jakie człowiek może popełnić. Grzechy przeciwko naturze, grzechy, które znajdują się wśród grzechów wołających o pomstę do nieba, no, które skazują człowieka na wieczne potępienie. To nie jest jeden fragment Pisma Świętego. To jest dużo, dużo fragmentów i po prostu taką wiedzę jesteśmy zobowiązani posiadać i tego się musimy trzymać. Bez względu na to, jak bardzo będziemy karani, jak bardzo restrykcyjne będzie prawo, które będzie coraz bardziej tę prawdę zaciemniać, odwracać. No nie da się Bożych przykazań odwracać. Boże przykazania są jedno obowiązujące na wszystkie czasy. No problem jest to, że dajemy się zastraszyć jako Kościół, a nie brakuje też takich, którzy powiedzą, to nie jest zło, to nie jest grzech. To nie jest grzech, to jest normalne, jest okej, okay, błogosławmy temu, no i tak dalej. Ale to wtedy niestety, no co, no fałszujemy Słowo Boże, naukę Kościoła. Nie wolno czegoś takiego robić. Stwarzamy złemu duchowi przestrzeń, pole działania. Tutaj Pan się zgłasza z tyłu. Oczywiście, to nie jest tylko jeden problem. Dokładnie to, że podobnie jest z aborcją, podobnie jest z eutanazją. I nie daj Boże, żeby ktoś powiedział coś przeciwnego. No, czasy męczeństwa Kościoła nastały, no, tylko że niewielu chce to męczeństwo podjąć. A są zobowiązani. Milczący biskupi, milczący kapłani.
Szczęść Boże, pytanie odnośnie akupunktury, czy będąc pacjentem takiej terapii, czy jest jakiś zakres,
tak.
Który ma się wpływ, czyli zagrożenie dla wykonującego terapię i pacjenta.
Jest na ten temat bardzo dużo wypowiedzi i księży egzorcystów, i osób, które tymi tematami się zajmują, badają. Szczególnie polecam artykuły księdza Aleksandra Posadzkiego. Jeżeli wpiszemy w Google taką frazę, akupunktura, zagrożenie duchowe, to tam wyjdzie bardzo dużo, myślę, kompetentnych artykułów na ten temat. Pamiętajmy, że to wywodzi się właśnie z tych dalekowschodnich kultur, religii i to jest taka rzecz, którą powiem też jako specjalista, nie jako medyk, bo ja nie jestem lekarzem, ale jako kulturoznawca, bo takie studia skończyłem, że w tamtych kulturach nie jest tak, że coś jest odcięte od duchowości, że funkcjonuje samodzielnie, w oderwaniu od duchowości. Tam dosłownie każda dziedzina życia w tamtym rejonie świata była powiązana z duchowością, z wiarą. I tam też medycyna była bardzo mocno powiązana z duchowością. I tam wprost właśnie, na przykład nie chcę już tam wchodzić w te szczegóły, ale wierzono właśnie, że te konkretne punkty w ciele, one wiążą się z jakimiś energiami, które w nas są i to nakłuwanie ma nam jakoś, ma nam pomagać. Więc zainteresowanych właśnie odsyłam do takich artykułów, tekstów. Opinia księży egzorcystów jest jednoznaczna. To jest złe, jak każdy rodzaj szukania pomocy medycznej, który wiąże się z wchodzeniem w jakieś duchowości. Jeżeli to nawet jest tylko i wyłącznie z taką intencją, że mi tu nie chodzi o duchowość, mi chodzi tylko o zdrowie. Tym bardziej, że oni powiedzą, to działa. No ja znam takich, że byli u akupunktury, bioenergoterapeuty, nie wiadomo kogo, że to zadziałało, przywróciło zdrowie. Bo zły duch też ma taką moc, żeby człowiekowi przywrócić zdrowie. Ale ty mu będziesz musiał za to zapłacić swoją duszą. On przywraca zdrowie, jak ktoś mówi, na 5 minut. Za 3 miesiące jesteś gorszy na jakąś gorszą chorobę. Leczyłeś się akupunkturą na alergię. Przypadek moich znajomych, nagle okazało się, że za pół roku już się pojawił nowotwór. I przede wszystkim jednak to są bardzo konkretne skutki uboczne natury duchowej. Myśli samobójcze, to jest właśnie to, co przeciwko życiu. przeciwko Panu Bogu, czyli taka osoba z wierzącej nagle zupełnie ma nie po drodze z Panem Bogiem, nagle nie jest w stanie wysiedzieć w kościele, nie jest w stanie się modlić, skupić, nie otrzyma różańca, nagle zaczynają się problemy z przyjmowaniem Komunii Świętej i w ogóle też taki odwrót od Pana Boga. To są kolejne takie znaki, po których poznamy, że tam po prostu coś nie gra, bo tak działa po prostu zły duch. On coś dał, chciałeś zdrowie, dostałeś zdrowie. Ale też warto zauważyć, że często tego rodzaju terapie uzależniają też, bo zły duch chce, żeby jak najdłużej być. To tak jak u wróżki. Pójdziesz do wróżki raz, później musisz iść drugi raz, musisz iść trzeci raz i tak dalej. To jest częste świadectwo osób, które wchodzą właśnie w tą przestrzeń działania złego ducha. No czują przymus, że jeżeli tego nie zrobią po raz kolejny, to będzie źle. To jest właśnie też takie coś, co powinno dawać nam do myślenia, że ludzie potrafią tracić kupę pieniędzy właśnie na to, bo jeżeli nie pójdą, nie wrócą właśnie tam i one nie uznają innej pomocy, już tylko mi akupunktura pomaga, to też jest na pewno jakiś znak, który powinien dać do myślenia. Zły duch chce zniewolić człowiek, odebrać mu wolność, prowadzić go na taki rodzaj funkcjonowania, że jeśli już nie będziesz tego robił, to zobaczysz, wszystko stracisz. Ja takim ludziom mówię, że przestań to robić, zerwij z tym, wyrzeknij się tego, wyspowiadaj się z tego i patrz, czy to jest takie bezpieczne. A tu znowu akurat mam na myśli tych, którzy na przykład homeopatię biorą. Jeżeli uważasz, że jest taka bezpieczna, że chodzisz do kościoła i przyjmujesz homeopatię, nic się nie dzieje, no to wyrzeknij się tego szczerze, wyspowiadaj się z tego i zobaczysz, czy się nic nie dzieje. Czy wtedy ci zły duch nie przywali? A przywali, bo żeś długo siedział na jego miedzy. Także tak bym odpowiedział na to pytanie.
Ja chciałam zapytać o Biblię w Kodeksie dla dzieci. Co ksiądz na ten temat?
Można. Można. Jeżeli nie ma herezji, to można. Ja pamiętam taką Biblię ilustrowana dla dzieci, taka dość gruba. To był też coś ale komiks, chociaż to nie był komiks, bo to po prostu były takie obrazy. Nie wiem, taka bardzo popularna w latach 80., więc ja z tego korzystałem i te obrazy no, były wielką pomocą dla mnie jako dla dziecka, żeby zapamiętać te historie biblijne także jak najbardziej. Ale też warto czytać jednak normalną, żeby jedno towarzyszyło drugiemu, prawda? Ale nie szkodzi, na pewno nie szkodzi.
Papież mówi tak, Kościół tak, jeden ksiądz tak, drugi tak, każdy ocenia, dodaje zdania do tego, święty papież Franciszek na synodzie Amazonii też jakąś tam rzecz zrobił. Jak się katolicy mają w tym wszystkim już odnaleźć, zachować? Bo są rozmowy w życiu, na spotkaniach rodzinnych, krytyki, czy to jest też otwieranie się na działanie złego ducha?
No na pewno, jeżeli na przykład się tutaj dopuszczamy tam obmawiania pasterzy, oceniania, no, to w ogóle każde obmawianie i ocenianie, już nieważne czy biskupa, czy papieża, czy pani Stasi, która handluje kapustą na rynku, zawsze jest to złe. Zawsze. To jest pewnik. A tym bardziej złe, jeżeli to dotyczy osób, no, którym w jakiś sposób winniśmy posłuszeństwo i szacunek. Jeżeli na przykład mąż obgaduje swoją żonę i to czyni na przykład przed dziećmi, no to odbiera jej autorytet. Więc już jeżeli na tym poziomie widzimy, że to obgadywanie się jest szkodliwe, no to tym bardziej, jeżeli mówimy to na przykład mówiąc o papieżu czy o biskupie jakimś, którzy obiektywnie, będąc ludźmi, mogą popełniać grzechy i popełniają grzech. Mogą się mylić, bo to są tylko ludzie. Mogą popełniać nawet wielkie zło. Przypadek poznańskiego biskupa Petza. Myślę, że dobrze i głośno znany, prawda? Jakieś nadużycia seksualne. To były fakty. Ale czy mamy prawo o tym mówić? Tym bardziej, że są ludzie, którzy mają słabą wiarę i sobie z tym nie poradzą. Może ty sobie poradzisz z tym, że papież zrobił coś kontrowersyjnego, że jakiś biskup popełnił grzech, że jakiemuś kardynałowi coś się chlapnęło, że robi jeszcze coś gorszego, prawda? Teraz byłem też w Stanach Zjednoczonych na rekolekcjach i tam no, też są różne kontrowersje, które wynikają wśród osób duchownych. I tak jak mówię, no, musimy zważać na to, że mówiąc o tym, nagłaśniając to, uderzamy też w tych, którzy są słabej wiary. My sobie może z tym poradzimy i chodzić będziemy do kościoła, ale słabsi w wierze niekoniecznie. I może właśnie to, co my mówimy, te oceny spowodują, ja się wycofuję z tego Kościoła. I szatan wygrał wtedy. Jeżeli widzimy, że gdzieś obiektywnie dzieje się jakieś zło u pasterzy Kościoła, no jako świeccy mamy prawo i obowiązek reagować. Wysyłać listy, zaniepokojenia, pytania. Co oni z tym zrobią? To jest ich sprawa. My spełniliśmy nasz obowiązek. Nas też obowiązują te biblijne, ewangeliczne zasady upomnienia, prawda? Cztery oczy, czy w grupie osób wysyłać listy i domagać się, żeby to, co oni robią, jak nauczają, było w zgodzie z Ewangelią. I tego mamy się trzymać. To jest nasz ostateczny wyznacznik zachowania. Trzymać się dokumentów Kościoła, Pisma Świętego, postanowień Kościoła, katechizmu, oficjalnych dokumentów. Bo jeżeli ktoś mi mówi, że a papież Franciszek powiedział to i to, to ja mówię, dokument proszę, dokument Kościoła, oficjalny dokument Kościoła. A to nie jest oficjalny dokument Kościoła, tylko on to powiedział w jakimś wywiadzie w samolocie. Mówię, a to prywatne wypowiedzi papieża Franciszka w samolocie mnie zupełnie nie interesują. Mnie interesują dokumenty. No on ma prawo jako prywatny człowiek mówić różne rzeczy, z którymi się zgadzam albo nie zgadzam, ale jeżeli chodzi o dokumenty Kościoła, to mnie już żywo interesują, bo to jest oficjalna nauka, której jestem winien posłuszeństwa. Ja nie jestem winien posłuszeństwa prywatnym wypowiedziom jakiegoś kardynała, jakiegoś biskupa, tylko tego, co wynika z ich władzy pasterskiej. I tym mam się interesować i to mam znać, a nie to, żeby media mną manipulowały. Bo tutaj też musimy mieć świadomość, jak media wykorzystują jakieś prywatne wypowiedzi biskupów, kapłanów i tak dalej. A my to traktujemy jak Ewangelię, jak jakąś ostateczną wyrocznię. To, co media powtórzą, przekręcą, przeinaczą, zmanipulują. Przecież to jest ich stara metoda już od PRL-u, jak nie wcześniej, żeby przekręcać wypowiedzi biskupów, kapłanów. A ludzie na tym budują swoją religijność. Albo jeden powiedział tak, a drugi powiedział inaczej i tak dalej. Masz katechizm, masz Pismo Święte. Jak są wątpliwości, spytaj jakiegoś mądrego księdza, którego szanujesz i wiesz, że nie da się zmanipulować i tego się trzymaj. Ale jeżeli naszym wyznacznikiem religijności jest Gazeta Wyborcza, TVN i jeszcze nie wiadomo co manipuluje na potęgę, no to się nie dziwmy później, że mamy problem z wiarą, z Kościołem i że odchodzimy od Boga. I ten znak od Pana Boga nam dany, wyłączenia się lampy, chyba oznacza, że trzeba by się przygotowywać do mszy świętej, wyciszać nasze dusze, emocje i zaraz tutaj będzie spotkanie z Panem Jezusem w sakramencie Eucharystii.